drugi tydzień naszych adwentowych rozmów radiowych. My dziś, proszę Państwa, będziemy rozmawiać o odnawianiu i pogłębianiu relacji z Bogiem na modlitwie i w sakramentach. Moim i Państwa gościem jest ksiądz Paweł Siedlanowski, duszpasterz akademicki. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, dobry wieczór Państwu.
Proszę księdza, jak to jest z tą modlitwą? Bo kiedy pytam moich znajomych, którzy mają małe dzieci zaczynamy rozmawiać o tym, jak prowadzę dziecko w świat modlitwy, w świat Pana Boga, to często słyszę, no jeszcze nic nie rozumieją, jak zaczną coś rozumieć, to ja może im zacznę opowiadać o Panu Bogu, zacznę prowadzić do kościoła, jak już się zacznie grzecznie zachowywać. Kiedy jest ten czas, kiedy człowieka bardzo małego powinno się wprowadzać w wymiar modlitwy i w wymiar relacji z Bogiem? Bo od tego chyba trzeba zacząć w ogóle rozmawianie o modlitwie.
Tak, ja myślę, że to jest bardzo trudne do określenia, bo tu nie ma bariery jakiejś granicy, która by tu wyznaczała ten moment. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że dziecko 2-, 3-, 4-letnie uczy się całego języka. Takie dziecko uczy się, można powiedzieć, całej kultury. Przecież 4-, 5-latek idzie do przedszkola i już przyjmuje zachowania, które gdzieś tam podpatrzył. Takie dziecko podpatruje. Ono może wielu rzeczy nie rozumie, ale naśladuje. Dziecko uczy się przez mimetyzm, naśladowanie, więc być może ono nie będzie rozumiało jeszcze pewnej idei Boga, ono nie będzie rozumiało idei nieba, ale nauczenie podstawowych pojęć, które później będzie gdzieś pogłębiać, no jest rzeczą podstawową. To ja się obawiam, że jeżeli odkładamy ten moment opowiadania o Panu Bogu, modlitwy do wieku, jak niektórzy to robią, pierwszej komunii świętej nawet, że dziecko wtedy dopiero zaczyna poznawać podstawowe prawdy, no to czasem jest to już za późno.
Czyli zaczynać właściwie od początku mówić dziecku o tym, kim jest Pan Bóg z naszej perspektywy, bo dziecko też pyta. Ja pamiętam taką ciekawą rozmowę, kiedy zmarł tata chłopczyka, nie? I mama mu mówiła, że tata poszedł do nieba. I było pytanie potem, a ja też tam pójdę i co to jest to niebo? I chłopczyk miał niespełna 4 lata. Więc dziecko interesuje się tym światem i tymi sprawami.
Tak, oczywiście, to ja myślę, że tutaj nie bez kozery mówi się o dzieciach jak o tych aniołkach, tych, którzy widzą pewną rzeczywistość, którą my później zatracamy widzenie. Ja ze swojej pracy, z doświadczeń, z pracy z rodzicami żałowiem, mógłbym wiele historii opowiedzieć, kiedy dosłownie wprost małe dziecko nieraz zdradza to, że tą siostrzyczkę czy braciszka, które odeszły, ona w jakiś sposób widzi, kontaktuje się z nim. To jest temat na inną sytuację. Tak, ja myślę, że tutaj można by pewne rzeczy odwrócić, bo mówi się, że najlepszym nauczycielem jest ten, kto jest świadkiem. Ja myślę, że ta kolejność, kiedy dziecko patrzy na mamę, tatę, którzy się żegnają, którzy klękają do modlitwy, którzy się może modlą wspólnie, razem. I dziecko może zapytać, to jest tak, będzie ten pierwszy krok: mamo, co wy robicie? Dlaczego to robicie? Do kogo wy się zwracacie? A kto to jest ten Pan Bóg? A dlaczego? I to jest taki najlepszy moment na to, żeby zacząć dziecku pewne rzeczy tłumaczyć. Oczywiście na tym poziomie, na którym ono może to zrozumieć i pojąć, ale w tym momencie właśnie.
A jak potem jest z nami? Jeżeli nasza relacja z Panem Bogiem nie układała się tak systematycznie, dobrze, nie było jakichś rozmów, wprowadzania nas w tą tajemnicę Pana Boga i w tajemnicę modlitwy, to później my, mając kilkanaście, kilkadziesiąt lat, jest nam po prostu trudno się modlić. Po pierwsze, nie mamy relacji, a po drugie, jak się do tego Boga modlić?
Tak, no to są bardzo często zaniedbania, które gdzieś tam się zaczynają bardzo wcześnie. Tutaj pamiętajmy, że dziecko, ta więź dziecka z Panem Bogiem, ona jest na początku na poziomie emocji. Ona dopiero z czasem, kiedy dziecko ma, myślę, 9-10 lat, dopiero od tego momentu zaczyna się jakby wchodzenie intelektualne w rzeczywistość wiary. I to, co do tej pory było jakąś więzią emocjonalną, zaczyna jakby przekuwać się, zamieniać się na tą więź trwalszą. Oczywiście, jeżeli my to mamy, to tak jest oczywista sprawa, że jeżeli my mamy pewne zaniedbania emocjonalne, pewne zaniedbania intelektualne, to jest nam ciężko żyć, bo my wielu rzeczy nie chwytamy, nie rozumiemy. Wiara jest jakąś zbiorem zachowań, nakazów, zakazów pewnego rytuału, pewnej tradycji i z tego niewiele wynika. No trudno oczekiwać od kogoś, kto nie rozumie, o co tu w tym wszystkim chodzi, żeby później to samo przekazał dziecku.
Zwłaszcza, że bardzo często dzieje się tak, że dziecko wprowadza się modlitwę przy okazji pierwszej komunii świętej, później jest znowu długa, długa przerwa, jest sakrament bierzmowania. Potem często też bywa ta przerwa do momentu na przykład przyjęcia sakramentu małżeństwa. I to są takie dziury i człowiek nie rozumie, dlaczego się od niego wymaga pewnych rzeczy. Dlaczego musi robić coś, no co się wydaje, no po co mu to? Do niczego mu się nie przyda. A ten moment, kiedy człowiek zaczyna myśleć o Panu Bogu i zaczyna o nim jakoś, chciałby z nim żyć, a nie wie, jak to zrobić. Jak się tak naprawdę modlić? Co trzeba temu Panu Bogu mówić? Czy wystarczy na przykład czyste pacierz? Czy jak to robić? Jak człowiek ma tyle w sobie emocji? Czasami jest zły, czasami jest mu trudno, czasami jest radosny.
Tak, myślę, że tutaj to, co Pani mówi, to jest, trzeba to przede wszystkim odwrócić i przede wszystkim zdefiniować sobie modlitwę. My mamy takie pewne schematy, kalki, wedle których to my coś robimy, my coś mówimy, my coś Panu Bogu dajemy, ofiarujemy. Kiedy trzeba tutaj przede wszystkim powiedzieć sobie to, że modlitwa jest słuchaniem najpierw, że wiara jest braniem, że to nie my robimy Panu Bogu łaskę, że klękniemy do pacierza, że pójdziemy do kościoła, że wybierzemy się raz czy dwa razy, czy trzy razy w roku do spowiedzi, ale to On nam robi łaskę, że On nas przyjmuje, bo On przyszedł na świat po to, by nas uratować, po to, by obdarować nas sobą. Co do modlitwy, ja myślę, że jak się zacząć modlić? Po prostu zacząć szukać ciszy, zacząć słuchać, zacząć troszeczkę wychodzić z tego zgiełku.
A da się w tym hałasie świata znaleźć ciszę, kiedy jak jest cicho, nie gra telewizor, albo gdzieś idziemy i nagle jest cicho i nie czujemy się sobą, czegoś nam, coś jest, jakaś trudność jest. My żyjemy w strasznym hałasie.
Tak, tak.
Jak szukać tej ciszy? Jak się w niej odnaleźć w ogóle? To jest trudne.
To jest najciekawsze, że powiedzmy ta cisza boli.
No właśnie.
Ta cisza zaczyna bolić. Młody człowiek przychodzi dzisiaj ze szkoły, pierwszą rzeczą, dzisiaj właśnie skończyłem lekcję i tak patrzyłem na moich uczniów, którzy tam biegli do autobusu, więc połowa słuchawki na uszy, jakieś odtwarzacze MP3, bo coś musi grać, coś musi być.
Coś musi się dziać.
Oni sprawiają czasem wrażenie, że ta cisza, która zapada na lekcjach, to jest coś nienormalnego. I my dzisiaj żyjemy w takim...
Trzeba się bać wręcz.
Dokładnie, dlatego, bo w ciszy to z różnych powodów, no w zależności od świadomości życia. Bardzo często, kiedy pojawia się w życiu cisza, zaczyna mówić sumienie. My się boimy tego głosu sumienia, więc włączamy szybciutko telewizor, potrącamy radio, żeby to sumienie zagłośnione gdzieś tam nie mówiło. Natomiast cisza wymaga od nas pewnego przeorientowania sposobu myślenia. I my się tego boimy. Bo w ciszy można za dużo usłyszeć. Jak jest hałas, to naprzód.
Jakoś leci, prawda?
Jakoś leci, jakoś to się przeżyje, prawda? Można zwalić na takie czy inne zewnętrzne bodźce tą
swoją
nieumiejętność
modlitwy. Pogoda nie taka, albo coś tam, no właśnie.
Także ja bym zaczął tutaj szkołę modlitwy od wyciszenia. To nie jest tak, że Pan Bóg nie... On mówi ciągle, tylko my tego głosu nie słyszymy. To ten obraz czasem się na Państwa rekolekcjach pojawia, prawda? Kiedy ktoś porównuje w hałasie ulicy, gdzie jeżdżą samochody, gdzie ktoś trąbi, klaksony trąbią, ludzie rozmawiają, ale kiedy upadnie moneta, to bez problemu ten dźwięk wyłowimy. W jakimś tam wielogłosie, kiedy zadzwoni nasz dzwonek telefonu, ten dzwonek, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, my go słyszymy. Więc i tak samo tutaj, to jest kwestia dostrojenia pewnego wewnętrznego zmysłu słuchania. I wtedy okaże się, że Bóg cały czas do nas mówi, tylko my go nie słyszeliśmy, bo mieliśmy inne rzeczy na głowie, albo ten nasz wewnętrzny odbiornik fal był nastrojony na inne fale, z wyjątkiem tej jednej.
Bóg mówi, a my?
No właśnie, co my możemy zrobić, kiedy zacznie Pan Bóg mówić? Ja muszę zacząć go słuchać. To nie jest tak, że modlitwa jest jakąś rzeczywistością, jakąś daniną, którą musimy Panu Bogu złożyć, bo to nie tak, bo zawsze jest wielką porażką, kiedy my na Pana Boga patrzymy jako tego, który nakłada na nasze ramiona jakieś ciężary, które trzeba dźwignąć, które trzeba wysilić się i tak jak to na wsi kiedyś były konie, prawda? Jak taki koń cały dzień chodził w polu, jak mu zdjęli chomonto, to ciężki, on to tak westchnął mocno, prawda? I czasem jest tak, że młodzi ludzie, którym ojciec, matka kazali chodzić do kościoła, będą chodzić do kościoła. Ojciec, mama patrzyli w domu, żeby się modliło. No to się modliło. Ale taki młody człowiek, który wyjedzie na studia, zamieszka w akademiku, zamieszka na stacji, oddali się od domu, to się zachowuje jak ten koń, któremu zdjęto homonto. Mówi, no teraz jestem wolny.
Pożyję teraz.
Teraz pożyję, mogę w niedzielę spać do południa, nie muszę, prawda, pamiętać o modlitwie. No tak nie może być. To jest, proszę Państwa, to jest pewna kwestia pewnej zmiany naszej mentalności. To się spotyka, to przede wszystkim jest punktem wyjścia z nasze nawrócenie tutaj. Dokonanie pewnej zmiany mentalności, która sprawi, że bycie, jak to ująć najkrócej, bycie chrześcijaninem to jest wielki przywilej. To nie jest obowiązek, to nie jest ciężar. To, że ja mogę zginać kolana do modlitwy, to jest wielki przywilej. To, że ja mogę pójść do świątyni, że mogę posłuchać Słowa Bożego, że mogę przystąpić do sakramentów świętych, to jest przywilej. Proszę zwrócić uwagę, jest taki moment, może być najważniejszy w czasie mszy świętej, tuż po przeistoczeniu, w drugiej modlitwie eucharystycznej kapłan mówi takie słowa. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. To jest punkt odniesienia dla nas. Modlitwa jest stawaniem przed Bogiem z wdzięcznością, że On nas wybrał. że my nie jesteśmy w życiu sami, że możemy przez swoje życie iść w tym Bożym towarzystwie i że z tą świadomością, że jeżeli ja idę razem z Bogiem, to się nie muszę niczego bać. Jeżeli Pan jest ze mną, to w tym pięknym moim ulubionym psalmie, chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Pan jest ze mną.
Czyli tak naprawdę z tego, co ksiądz mówi, to trzeba przewartościować swoje życie i myślenie o Panu Bogu.
Oczywiście.
Żeby zacząć się modlić, po prostu tak z serca, a nie tylko tym, że muszę pójść, muszę załatwić, muszę powiedzieć, bo jak się dzisiaj nie odmówię dziesiątka różańców, na pewno mi Maryja nie wyprosi czegoś owego czy siamtego.
No, często nasza modlitwa ma wymiar taki magiczny niemalże, prawda? Ja odmówię, idę do kościoła,
wrzucę monetkę taką modlitewną.
Tak, zapalę świeczkę. Jak to,
i już będzie w porządku.
To niektórzy robią.
Pan Bóg mi pobłogosławi. Tak. A tu Pan Bóg nie błogosławi, się biorą różne kryzysy.
Oczywiście.
Ja się tyle modlę, a Pan Bóg co? Nic.
No, to jest ta mentalność pogańska, której często ksiądz biskup wspomina przy okazji realizacji tego programu Chrzest w życiu misji Kościoła. A jeżeli o tym mowa, to ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, na tą zmianę mentalności, w której jest katecha z pierwszych naszego programu. To jest taki moment, bardzo ja tym momentem tłumaczę dzisiejszy antyklerykalizm i to, co się dzisiaj dzieje w świecie. Państwo pewnie pamiętacie z pewnością ten obraz, kiedy pierwsi rodzice popełniają grzech nieposłuszeństwa, zrywają owoc drzewa życia, kiedy odstępuje kusiciel. Adam i Ewa chowają się za drzewa. Pojawia się coś, czego do tej pory nie było, pojawia się lęk. Prawda? Bóg spaceruje po ogrodzie, pyta, po ogrodzie rajskim, pyta: Adamie, gdzie jesteś? Ukryłem się za drzewem, mówi Adam, bo jestem nagi. No, młodzi mówią, to ściema, prawda?
Mhm.
Ale proszę zobaczyć, co się dokonuje, kiedy pojawia się w życiu człowieka grzech. Bóg z przyjaciela, z tego, który był kimś najbliższym, staje się agresorem. Ja się chowam przed tym, kto jest dla mnie zagrożeniem.
A to moje wyobrażenie.
To jest moje wyobrażenie, bo
to jest mój problem właśnie.
Panu Bogu się nic nie zmienia,
prawda? On dalej szuka człowieka.
Oczywiście on woła: Adamie, gdzie jesteś? Ale w mojej głowie to jest ta mentalność złego ducha, zagnieżdża się i ja zaczynam patrzeć na niego inaczej. Jako tego, który chce mi zabrać wolność, prawda? Który chce mnie gdzieś tam w tą czy inną stronę zaprowadzić. I to jest dokładnie ten sam mechanizm dzisiaj, który widzimy w tym całym procesie antyklerykalizmu, czy patrzeniu na Pana Boga jako tego, który chce mi zabrać wolność, prawda? Chce mi zabrać moje poczucie bycia szczęśliwym, tego, który chce mi nakazać przez Kościół, bym ja się musiał modlić, prawda? Więc ta mentalność jest przeklęta. W protoewangelii Bóg tę mentalność diabelską przeklina. I to, co w naszym życiu się musi dokonać, my taką mentalność, wedle której Bóg jest agresorem, my musimy w swoim życiu przekląć. Znaczy zacząć inaczej myśleć, patrzeć na niego jako kogoś, kto chce mego szczęścia, tego, kto chce opisać moją wolność, kto chce mnie zbawić.
I tu pojawia się problem, bo człowiek myśli, że sam może zaprojektować swoje szczęście po swojemu.
Tak, i sam może swoją wolność uczynić pewną.
A tutaj się okazuje, że wcale tak nie jest.
Rzecz kolejna, która nam często umyka. Państwo odmawiacie dekalog z pewnością w swoim pacierzu. Od jakich słów się zaczyna? Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Ja jestem Bóg Twój, który daje Ci wolność. I dlatego, ponieważ chcę, żebyś był człowiekiem wolnym, dlatego tę wolność opisuję i daję Ci 10 Bożych słów, 10 przykazań, które opisują Twoją wolność, które mówią, Twoja wolność kończy się w momencie, gdzie zaczyna wolność drugiego człowieka. I w tym momencie, jeżeli przyjmiemy tę preambułę, można powiedzieć, do dekalogu, która nam umyka, bo my nawet jej nie bierzemy często w rachunku sumienia pod uwagę. Jeżeli zastanowimy się nad tymi pierwszymi słowami i spróbujemy w tym kluczu odczytać cały dekalog, to zupełnie inaczej jawi się nam przykazanie. Jako błogosławieństwo, jako dar, a nie jako przekleństwo.
Dobrze, i kiedy już tam spróbujemy sobie poradzić z tą zmianą mentalności, zaczynamy na Pana Boga troszeczkę inaczej patrzeć, na naszą relację z Nim, to tak naprawdę człowiek zaczyna inaczej się modlić chyba całym sobą. Tym, czym żyje, kim jest, co robi. Czasami się złości, czasami dziękuje, czasami jest szczęśliwy.
Tak, oczywiście modlitwa, czy w ogóle proces dojrzewania wiary, to jest proces bardzo złożony, skomplikowany, bo wiara nie jest produktem gotowym. To nie jest coś, że my dostajemy jakiś pakiet, prawda, wyposażenia, które ma nam wystarczyć na to,
ubranko, żeby... pierwsze komunijne.
Dokładnie,
żeby kiedyś... wystarczyć na całe życie.
Takie, żeby kiedyś wejść do nieba, żeby się tam święty Piotr w bramie niebieskiej nie czepiał. Nie w tym rzecz. Tu chodzi o to, że kiedy modlimy się, kiedy przeżywamy różne sytuacje życiowe, przed Panem Bogiem trzeba się wytupać, wykrzyczeć. Człowiek jest istotą rozumną, wiara nie jest ślepa. Wiara jest rzeczywistością, gdzie jest miejsce na pytania, gdzie jest miejsce na wątpliwości. Zwróćcie Państwo uwagę, ten moment, to Ewangelia, która no, często jest przypominana, moment zwiastowania Matce Bożej. Przychodzi anioł, mówi, bądź pozdrowiona, pełna łaski. Maryja, co robi? Rozważała w swoim sercu, co znaczy to pozdrowienie. Tak. Bóg daje, prawda, mówi, bardzo ważne słowa. Ja bym chciał, żeby one w każdej homilii, w każdym kazaniu się pojawiały. Anioł mówi do Maryi, nie bój się, znalazłaś łaskę u Boga. Nie bój się. To, co Bóg mówi do człowieka, kiedy my stajemy przed wielkimi Bożymi sprawami, rzeczami i nie potrafimy ich ogarnąć, Bóg mówi, nie bój się, jeżeli przyjmiesz moje słowo, ja cię nie opuszczę. I później następuje kolejny moment, zwiastowanie, prawda, Emanuela i znowu Maryja. Zwróćcie Państwo uwagę, jak Ewangelia jest bardzo realistyczną rzeczą. Mówi, jakże się to stanie, skoro nie znam męża, czy dokładnie pożycia z mężem. I wówczas dostaje znak. Twoja krewna Elżbieta poczęła w swej starości, jest już w 6 miesiącu ta, która jest niepłodną. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I wówczas pada owe, niechże mi się stanie. Zwróćcie Państwo uwagę, od obwieszczenia radosnej nowiny do tego niechże mi się stanie, to jest cały długi proces. To jest pewien dialog, to są pewne argumentacje, to jest docieranie to są wątpliwości, pytania. I tak się w naszym życiu dzieje.
I po prostu trzeba to robić.
I trzeba to robić, nie wolno ustać. Ja myślę, że wtedy, kiedy człowiek usłyszy to Boże, nie bój się, nie lękaj się, to kiedy pojawi się ten taki wielki stopień zaufania, ta wielka więź z Panem Bogiem, polegające na tym, że ja nie rozumiem wielu rzeczy, ale je przyjmuję. Mimo tego, że tego nie rozumiem, to ja nie zostanę sam. Przepiękny moment Księga Rodzaju, kiedy to jest też przedmiotem naszych refleksji, prawda, podczas tego programu Chrzest w życiu i misji Kościoła, który realizujemy. Ten moment, kiedy Abraham prowadzi swego syna Izaaka na górę Moria. Pęka serce ojcowskie. Jego nadzieje są w tym synu pokładane, prawda? Tyle czekania, tyle nadziei. Bóg mówi, weź swego syna, złóż go w ofierze. I wtedy, kiedy idą na górę Moria, to krwawiące ojcowskie serce, kiedy niczego nieświadomy Izaak pyta, tato, a gdzie baranek ofiarny? Synku, nie martw się, Bóg znajdzie sobie baranka. Bóg wie lepiej.
Bóg znajdzie rozwiązanie dla trudnej sytuacji.
To jest to, co jest nam bardzo, bardzo potrzebne w momencie, kiedy nie rozumiemy. Człowiek jest przyzwyczajony do tego, mówimy o modlitwie, że angażuje się w to, co jest efektywne, w to, co przynosi konkretny zysk, wymiar. No, a ktoś się modli, prawda, jego w życiu nie widać nagle przypływu gotówki, nie widać jakiejś radykalnej zmiany. Więc mówimy, no po co? No nie ma sensu.
Się nic Bóg, się nie dzieje, nie?
Bóg wie lepiej. Jeżeli będziesz przy mnie trwał, to ja sobie poradzę z tym.
I znajdę tego baranka. Pierwsza część rozmowy za nami. Ja zapraszam Państwa na kolejną część po godzinie 18.30. Przypomnę, moim i Państwa gościem jest ksiądz Paweł Siedlanowski, duszpasterz akademicki. Rozmawiamy dzisiaj o odnawianiu i pogłębianiu relacji z Bogiem na modlitwie i w sakramentach. 18 minut pozostało nam do 19. Zapraszam Państwa na drugą część naszych adwentowych rozmów radiowych. Dziś, przypomnę, rozmawiamy o odnawianiu i pogłębianiu relacji z Bogiem na modlitwie i w sakramentach. Moim i Państwa gościem jest ksiądz Paweł Siedlanowski, duszpasterz akademicki. Myśmy tylko tak dosłownie liznęli chyba problem modlitwy i jak sobie z nią radzić i jak się modlić, bo to jest bardzo szeroki temat. Można kilkadziesiąt audycji wyprodukować i jeszcze by się nam pewnie temat nie skończył, bo co człowiek to inny rodzaj modlitwy i inny rodzaj tego, co nosi w sobie i z czym się z Panem Bogiem dzieli, prawda?
Tak, ja oczywiście zachęcam bardzo mocno do tego, żeby sięgać po różnego rodzaju materiały, książki, je mamy internet, naprawdę z wielu różnych portali ciekawych, można coś podpatrzeć, posłuchać.
I pytać też, albo jeśli prostu, się nie wie, prawda?
Dokładnie, albo najzwyczajniej po prostu w świecie, tak jak się potrafi, zaczynać się modlić. Właśnie pamiętając o tym ważnej rzeczy, że modlitwa przede wszystkim słuchaniem, nie mówieniem. O wiele łatwiej jest w życiu mówić niż słuchać. Modlitwa będzie pełna i owocna wtedy, kiedy będzie sięganiem po Słowo Boże. Ona będzie wnosiła pewną nowość, którą przynosi Słowo. I nie bójcie się Państwo, że sięgacie po Pismo Święte i są pewne momenty, fragmenty, które znamy, bo słyszeliśmy je 100 razy.
I się często już zamyka ucho same fragmenty.
Tak, oto sierca wyszedł siać. No,
albo o synu marnotrawnym, prawda? Już razy. Tyle razy, już wiem, o co chodzi.
No właśnie, tylko że może tym 101 razem nieraz Słowo gdzieś tak mocno dotknie. Dlaczego? Bo moja sytuacja życiowa się zmienia.
I na przykład nie będę synem marnotrawnym, ale tym drugim synem.
Który się chowa z tyłu, prawda, i się obraża na cały świat. Innym razem będę tym ojcem, któremu będzie trudno przebaczyć, który będzie wypatrywał tego dziecka, które wraca, nie wraca, nie? To są różne sytuacje. Ja myślę, że przede wszystkim być otwartym. To jest najważniejsza rzecz. My mamy czasem taką zaciętość w sobie, bo ja wiem lepiej, bo ja już wszystkiego w życiu doświadczyłem. Ja już nie muszę niczego nowego w swoim życiu wprowadzać. Jak się pojawia ktoś nowy, kto proponuje nam pewną drogę, to traktujemy go jak jakiegoś heretyka.
Agresora też.
Tak, bo
on się wtrąca.
Narusza nasz święty spokój, prawda? Bo tak jest dobrze, więc po co psuć? No więc właśnie w tym rzecz chodzi, żeby czasem popsuć, prawda? Żeby do tego ciasta wrzucić trochę fermentu, żeby ono zaczęło buzować, fermentować, bo dopiero wtedy pojawi się nowa jakość.
A nie chodzi w życiu o święty spokój tak zwany.
Tak, święty spokój jest czymś bardzo... No, święty spokój panuje na bagnie, ale na pewno nie w życiu człowieka.
No właśnie. Pójdźmy krok dalej, proszę księdza, bo modlitwa zakłada też to, że nasz duch i również nasze ciało funkcjonuje w tak zwanym życiu sakramentalnym. Życie sakramentalne to o co tak w tym chodzi? Bo mamy 7 sakramentów świętych. Niektóre z nich się przyjmuje raz w życiu, a niektóre kilka razy. I tutaj mamy sakrament pojednania, Eucharystię, gdzie po prostu korzystamy z tego właściwie stale i na wyciągnięcie ręki. Cóż to jest więc to życie sakramentalne?
Tak, ja myślę, że to jest przede wszystkim wielka Boża pomoc dla nas. To jest ta wyciągnięta Boża ręka, która sprawia, że my w życiu idąc, potykając się o grzech, czy gdzieś zapadając w siebie, że my możemy dokonać w sobie wewnętrznej odnowy. Tutaj mam na myśli te sakramenty właśnie powtarzalne, sakramentem pokuty, sakramentem Eucharystii na czele, sakramentem pokuty, który jest takim duchowym resetem. O ile tak można użyć takiego współczesnego słowa. Jest sakramentem, który otwiera człowieka na te wielkie obszary Bożego Miłosierdzia i sprawia, że my możemy ustawić swoje życie zupełnie w innym miejscu. To były oczywiście, każda religia ma w sobie, mam na myśli te wielkie religie, ma w sobie jakiś obrzęd oczyszczenia, taki czy inny, tutaj już nie będziemy wyliczali, bo nie ma czasu na to. Natomiast w chrześcijaństwie tutaj to nie jest jakiś rytuał, ale to jest spotkanie z osobą. I to jest niezwykle ważne. Ja spotykam osobę Boga, miłosiernego Ojca, który przyszedł na ziemię po to, aby mnie uratować. Nie po to, żeby mi nałożyć kolejny ciężar, czy tam czekać z góry, prawda, jak Zeus z piorunem w ręku i mnie dotknąć gdzieś tam w momencie, kiedy mi się w życiu noga podwinie.
I to jest nasz strach taki właśnie.
To jest nasz lęk często. No to, o czym mówiliśmy.
Że Pan na pewno nas tutaj już nie wiadomo, co z nami zrobi.
To jest to, o czym mówiliśmy w pierwszej części naszej audycji, prawda, ta mentalność, która zmienia się w nas i traktujemy Pana Boga jako tego, który nam zagraża. On nam nie zagraża. To właśnie ta nasza świadomość tutaj przekierowuje tę naszą uwagę. Pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie postawić, kiedy przychodzimy do sakramentu, to nie pytanie, co on sobie o mnie pomyśli, prawda?
Często tak
co
jest.
Ja mu powiem, jak tu owinąć ten grzech, prawda?
W kokardkę,
żeby on tak
ładnie wyglądał,
żeby to jakoś tak wszystko, prawda? No nie o to chodzi. Pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie postawić, to jest pytanie, kogo ja tutaj spotkam? Kogo ja tutaj spotkam? I drugie pytanie, czego ja tutaj doświadczę? Spotkam Ojca, który na mnie czeka, prawda? Doświadczę Bożego Miłosierdzia. Człowiek przebacza, tu się mniej czy bardziej udaje. Doskonale tylko Bóg może przebaczyć. My nie jesteśmy w stanie sobie nawet po ludzku wyobrazić sobie tego, jak to wygląda Boże Miłosierdzie. Ja tutaj odsyłam do dzienniczka świętej siostry Faustyny, która próbuje to na ludzki sposób pokazywać. Różnie to wychodzi. Ale te słowa Jezusa, które dostaje, prawda? Tylko są zresztą niczym nowym, bo to wszystko mamy w Ewangelii, to jakby jest próba przetłumaczenia Ewangelii na taki bardziej na współczesny język. Pokazuje, jak wielkie jest Boże Miłosierdzie. Powinniśmy z radości skakać, kiedy idziemy do spowiedzi. Nie dlatego, że my, powtórzę to, co mówiłem, robimy Panu Bogu łaskę, bo przyjdą święta, pasterka i ja pójdę do komunii. No nie o to chodzi zupełnie. Chodzi o nasze nawrócenie, czyli pewną wewnętrzną przemianę, która będzie owocować, która będzie jakimś procesem wewnętrznego powstawania, łatania tych wszystkich dziur, które grzech w nas wyrządził.
I tu jest trochę problemu, bo bardzo często człowiek zniechęca się tym, że idzie do spowiedzi po raz kolejny z tym samym, nic się nie zmienia.
Tak, tutaj z jednej strony oczywiście, jeżeli chodzimy z tym samym, w cudzysłowie, wierszykiem, to jest jakiś problem, bo należałoby się zastanowić, czy to nie jest tak, że ten grzech w moim życiu już tak skostniał, że mi jest z nim dobrze.
Po prostu mam go w pamięci i z nim idę, tak?
Tak, on się wpisał w krajobraz mojego życia i w tym krajobrazie sobie funkcjonuje. Więcej, nieraz to wychodzi tak przy spowiedzi, że kiedy ktoś wypowiada, wyuczył się pewnej formuły i ją wypowiada. No, jest śmieszne, kiedy mężczyzna 40-letni, to jest cytat, co mówi, nie słuchałem się mamusi, bo tam się, a mama żyje. Nie, już nie żyje. Ale nauczył się to powtarzać, więc to powtarza ciągle. Nie?
A jak pójść do spowiedzi, kiedy się dawno nie było? Był jakiś problem, coś się stało, więź z Bogiem się zerwała, no i jakoś trudno pójść. To jest pierwsza sytuacja. Druga sytuacja to jest taka, kiedy człowiek żyje od świąt do świąt. Rekolekcje adwentowe, rekolekcje wielkopostne, no i to jest, czy raz w roku wystarczy?
Odnośnie tego pierwszego pytania, ja spowiadałem jakiś czas temu człowieka, który przyjechał z Torunia. Znajomi znajomych, prawda, polecili, który nie był w spowiedzi 50 lat. On się do tej spowiedzi przygotowywał pół roku. Płakał na tej spowiedzi. Ja byłem też bliski łez. To była taka prawdziwa spowiedź. On ją tak przeżył. On przyjechał do Siedlec, zamówił hotel. Tak się złożyło. Nie wiem, dlaczego się złożyło, że wybrał mnie. Ale miałem ten wielki przywilej, żeby go po tych 50 latach wprowadzić, można powiedzieć, do kościoła. Co zrobić po długiej spowiedzi? Ja myślę, na pewno to byłoby wielką porażką i szansą nie do odrobienia, jeżeli po długiej spowiedzi ktoś 5 minut, prawda, zastanowi się, co tam powiedzieć i przybiegnie do konfesjonału i rzuci na odczepnego parę sloganów. Na pewno to będzie porażka. Ta szansa się może więcej nie powtórzyć. Ten głos, który przyprowadził go do tego momentu, może znowu zacichnąć na długie lata. Co zrobić? Przede wszystkim pierwsza rzecz to zatrzymać się. Przede wszystkim zacząć się na początku modlić o dobrą spowiedź, o jakąś taką wewnętrzną, otwartą postawę, która pozwoli spojrzeć w swoje wnętrze w perspektywie Bożego Miłosierdzia i zobaczyć ten cały brud, który przez te lata się nagromadził. I dopiero wtedy, po głębokiej modlitwie, ja myślę, że też warto byłoby poprosić osoby, które znamy, naszych przyjaciół, może jakieś siostry zakonne, o to, żeby się pomodliły. Ja takie mam czasem takie prośby. Ktoś pisze SMS-a, dzwoni, niech się ksiądz dzisiaj pomodli, czy jutro idę do spowiedzi. Nie? Siostry mają bardzo często też takie prośby. Poprosić. To nie jest tylko moja indywidualna sprawa. Moje nawrócenie jest sprawą wspólnoty Kościoła i wspólnota Kościoła w jaki sposób wspiera mnie. I dopiero wtedy, kiedy jest ta wewnętrzna dyspozycja łaski, zacząć robić rachunek sumienia. Bardzo głęboki. To są różne metody. No myślę, że każdy tutaj z nas ma jakiś sposób wypracowany. Ci, którzy chodzą do spowiedzi częściej, można sięgnąć po pomoc. Na pewno to nie może być modlitewnik z pierwszej komunii, bo nieraz jest tak, że trzymamy w ręku te książeczki, które są absolutnie niedostosowane do potrzeb dorosłego człowieka. One owszem były aktualne do 9-latka, ale na pewno nie są aktualne dla starego konia, który ma 40
lat. Sytuacja życiowa się zmieniła i człowiek
dorosł. Zdecydowanie. Więc nasze księgarnie są pełne różnych dobrych rachunków sumienia. Zostaje internet też. No warto sięgnąć. Ja zawsze bardzo cierpię, jak widzę podczas rekolekcji, kiedy ktoś tam, szczególnie ci, którzy się spowiadają tylko z okazji rekolekcji, zupełnie nieprzygotowani. Tam nawet się nie chciało zerknąć do tej książeczki, nawet tej książeczki 9-latka, jakieś kilka bezładnych określeń, prawda, płytkich. To jest problem z spowiedzi rekolekcyjnych też taki, że nie ma czasu na to, by się z tym człowiekiem zatrzymać, porozmawiać, podrążyć w nim, bo tu 30, tu 50 osób czeka w kolejce, denerwują się, nie? A ten człowiek nie przyjdzie później. Może jakimś rozwiązaniem jest umówić się na ja tak czasem robię, umówić się na jakieś spotkanie późniejsze. Jedni korzystają z tego, inni nie. Jest różnie.
Drugi z sakramentów, bo czas nam trochę będzie i rozmawialibyśmy ciągle o sakramencie pojednania, bo jest o czym rozmawiać, a drugi z sakramentów to jest Eucharystia. Proszę księdza, Pan Bóg sobie tam 7 dni pracował, 6 dni stwarzał świat, 7. dnia stwierdził nagle, że musi odpocząć i co? My też razem z Nim musimy odpocząć, razem musimy być na Eucharystii, tak? Jak to jest? Czy ja muszę chodzić na tę Eucharystię? Po co ona jest mi potrzebna i co z nią tak naprawdę zrobić w swoim życiu?
No to trzeba wszystkim powiedzieć tutaj, że to starotestamentalne spojrzenie, ono zostało w cudzysłowie uaktualnione przez Jezusa Chrystusa, że niedzielę z pamiątką zmartwychwstania, prawda, jest pierwszym dniem tygodnia, nie ostatnim dniem tygodnia, jest to oczywiście tradycja wypoczynku tutaj nakłada się, ale niedzielę z pierwszym dniem tygodnia, pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, czy tego wydarzenia, które cały porządek świata, można powiedzieć, przewróciło do góry dnem, tego wydarzenia, które wraz z Golgotą, z krzyżem Jezusa Chrystusa jest fundamentem naszego życia, naszej chrześcijańskiej wiary, powinno stać w centrum naszej chrześcijańskiej wiary. To, co wypowiedziano podczas Soboru Watykańskiego II, później wiele razy w różnych encyklikach, dokumentach, to, że Eucharystia jest centrum życia Kościoła. Tu się wszystko zaczyna, tu się wszystko centralizuje. Tutaj dokonuje się spotkanie Jezusa Chrystusa najpełniejsze. Tutaj uczestniczymy, zostajemy włączeni w tę ofiarę krzyża. Prawda? Tutaj się buduje wspólnota, tutaj jest głoszone Słowo Boże, tu jest, prawda, przyjmujemy Komunię Świętą, Eucharystię, przystępujemy do stołu Bożego. Można tu wyliczać bardzo wiele rzeczy. To jest centrum życia. Oczywiście ten wypoczynek, ta inność tego dnia, ona ma wspierać te wszystkie właśnie rzeczy, o których powiedziałam wcześniej. Ja myślę, że dobrze przeżyta Eucharystia to jest takie coś, co rzeczywiście staje się osią życia człowieka i cały tydzień, wszystkie dni tygodnia kolejne, one inaczej wyglądają.
Jak rozumieć tę Eucharystię jako centrum życia? Bo jest, no tak, po całym tygodniu jest niedziela, jest nakaz pójścia na mszę świętą, no i idę na tą mszę świętą. I czy ja mam się po niej czegoś spodziewać? Czy ja coś mam tam dać? Jaka jest relacja między mną a Bogiem w Eucharystii? O co właściwie chodzi? Co się tam dzieje na tym ołtarzu? Dlaczego tak czasami trudno nam zrozumieć takie podstawowe rzeczy? Ksiądz coś sobie mówi, my coś sobie odpowiadamy, czasami jest jakaś pieśń, Słowo Boże, homilia. O co chodzi w tym wszystkim, proszę księdza? No tak, patrzę, ja wiem, że to mało czasu już nam zostało, ale może się uda.
Tak, ja rozumiem oczywiście, że to jest taka konwencja, to co pani mówi, że czasem z perspektywy takiego człowieka zbuntowanego, który staje w niedzielę i mówi, znowu do kościoła trzeba iść, nie?
Przecież albo nawet idziemy, tylko że idziemy, przestoimy, a gdzieś nasz świat, którym żyjemy, zostawiamy poza drzwiami, a w sumie powinniśmy pójść razem z tym światem.
To bardzo trudno jest tak szybko, tak krótko opisać. Ja myślę, że to, co też w pierwszej części audycji padło, pewne przekształcenie naszego myślenia w taki sposób, że to, że ja się mogę znaleźć na Eucharystii, to jest przywilej dla mnie. To jest wielka rzecz, wielka łaska, że ja mogę spotkać Jezusa w taki właśnie sposób, bardzo dosłowny. Oczywiście trzeba się do tego przygotować. My to przegapiamy bardzo często. Wpadamy, prawda, gdzieś z ulicy, rozkrzyczani, prawda, w głowie, bo obiad przyjedzie, syn, córka, sąsiadka, prawda, bo tam później małyż skacze, bo wieczorem na dobre i na złe. I to jest taki kwiatek do kożucha. Być, zaliczyć, zapomnieć. Wiele osób wychodząc z kościoła w ogóle zapomniało, co się tam działo.
Nie pamięta te słowa Bożego, tak, które padło.
Oczywiście przestoi całą mszę świętą. Zwróćcie Państwo uwagę, pierwsze słowa, które wypowiada kapłan, kiedy się rozpoczyna msza, Pan z Wami. To już nadaje nową jakość tej wspólnocie. Pan jest ze mną. Czyli ta wspólnota wzbogacona o obecność, realną, żywą obecność Jezusa Chrystusa jest wspólnotą inną. To nie jest wspólnota ludzi, którzy są w teatrze i patrzą na scenę, co się dzieje, prawda? Tu aktor tu zrobił, tamten poszedł to, tu ten przeczytał, tamten wypił coś tam, nie zrobił, jaka magia. Jak mi kiedyś ktoś opowiadał, prawda, że właśnie jego dziewczyna zaprowadziła go do kościoła, wiele lat nie był, czy właściwie nigdy nie był wcześniej wychowany w rodzinie ateistycznej, więc pierwsza rzecz, na którą nie mógł zrozumieć, że wszyscy wstają, siadają. No to zapamiętał, prawda? No wiemy, że coś jest że to jest coś zupełnie innego. Więc ta obecność razem z Panem, Jezusem Chrystusem, który darowuje nam się w Słowie Bożym, prawda? To Słowo się aktualizuje w naszym życiu. To, że na stole ofiarnym możemy złożyć nasze życie razem z Jezusem Chrystusem, to jest...
Czyli nie zamykać drzwi w kościoła ze swoim życiem, tylko zabierać przed ołtarz swoje życie.
Oczywiście ten moment w wielu parafiach się powraca, ta procesja z darami, prawda? Moment ofiarowania darów, kiedy w sposób symboliczny hostia, wino jest zanoszone, jakieś inne dary nieraz do ołtarza. To jest ten moment, kiedy ja składam Bogu swoje życie, swoje problemy, swoją bezradność, swoje różne niemożności, nie? Ja je składam na ołtarzu. To, co nam nieraz ucieka, Jezus mówi, bierzcie i jedźcie. I dał uczniom, nie? Jezus bierze i daje. Daje to, co jest zwykłe, co jest ludzkie, co jest powszednie, ale daje przemienione, uświęcone, prawda? Umocnione Jego obecnością. My niby wychodzimy tacy sami, bo ktoś wszedł w takim ubraniu, wychodzi w tym samym ubraniu, ktoś wszedł smutny, no czasem wychodzi, nie? Ale istotowo jesteśmy inni. Spotkaliśmy też te same słowa, kiedy jest przed błogosławieństwem, znowu kapłan mówi, Pan z Wami, jest z Wami, pamiętajcie o tym swoim słowie, dał Wam swoją łaskę. Idźcie w pokoju Chrystusa, nieście to orędzie, że Pan jest z Wami, że nie musicie się niczego bać, że tutaj jest źródło Waszej mocy, w Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym, przemienionym.
Czyli co? Trzeba po prostu zacząć zmieniać swoją mentalność, swój sposób myślenia, postrzeganie świata, postrzeganie Pana Boga, zarówno jeśli chodzi o modlitwę, jak i życie sakramentalne.
Ja myślę o tym myśleć, nie lekceważyć tego, bo bardzo często my traktujemy Pana Boga jako piąte koło uwoza, mszę świętą jako to zło konieczne.
No właśnie, prawda? Takie do zaliczenia.
Takie zaliczenia, prawda?
Nie później myślimy. Nikt nie miał do nas pretensji. konfesji.
Oczywiście liturgia jest tym momentem finalnym, kiedy spotykamy Jezusa Chrystusa, wcześniej potrzebna jest kerygma, katecheza, potrzebne jest wchodzenie w tę Bożą rzeczywistość po to, by tym momentem szczytowym właśnie była liturgia. Ale to jest koniec pewnego procesu i my musimy to przyjąć do wiadomości. W dzisiejszym czasie, jeszcze raz to powtórzę, nie ma problemu z dotarciem do pewnych treści. W Państwa parafiach są katechezy, popytajcie o nie. Spróbujcie tutaj zaangażować się w różne formy życia Kościoła, w katechezy chrzcielne i tak dalej. Jeżeli człowiek zacznie szukać, to zawsze znajdą się sposoby i możliwości, żeby znaleźć podstawowe zadanie, żeby nam się chciało chcieć.
No właśnie. Czas nas dogonił, proszę Państwa. Musimy kończyć. Ja obiecuję, że z księdzem Pawłem Siedlanowskim spotkamy się za tydzień. Będziemy rozmawiać o wspólnocie Kościoła. No i nie sposób nie dotknąć tych spraw, o których rozmawiamy również dzisiaj. Zatem zapraszam. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję.